Żołnierz był w gotowości, więc tylko rury muszkietów pochylili się bez szelestu i zapadło głuche milczenie. Skrzetuski, pan Longinus i pan Wołodyjowski dyszeli obok siebie, a i pan Zagłoba został z nimi, bo wiedział z doświadczenia, że najwięcej kul pada na środek Majdanu, a na wale przy takich trzech szablach najbezpieczniej. Usadowił się tylko trochę z tyłu rycerzy, aby pierwszy impet na niego nie przyszedł. Nieco z boku przykląkł pan Podbipięta z zerwi kapturem w ręku, a Wołodyjowski przycupnął tuż przy Skrzetuskim i szepnął mu w same ucho. Idą na pewno. Krok pod miarę. To nie czerń, ani Tatarzy. Piechota zaporoska. Albo Janczary. Oni dobrze maszerują. Z konia można by ich więcej naciąć. Dziś za ciemno na jazdę. Słyszysz teraz? Cii. Obóz zdawał się być pogrążony w najgłębszym śnie. Nigdzie żadnego ruchu, nigdzie światła. Wszędy najgłębsze milczenie, przerywane tylko szelestem drobnego, jakby sianego przez sito dżdżu. Zwolna jednak w tym szeleście powstawał drugi, cichy, ale łatwiejszy do ulowienia uchem, bo miarowy i coraz bliższy, coraz wyraźniejszy. Na koniec o kilkanaście kroków od fosy pojawiła się jakaś wydłużona, zbita masa, o tyle widzialna, o ile czarniejsza od ciemności, i zatrzymała się w miejscu. Żołnierze utaili dech w piersiach, tylko mały rycerz szczypał w udo Skrzetuskiego, jakby chcąc mu w ten sposób swoje zadowolenie okazać. Tymczasem napastnicy zbliżyli się do fosy i poczęli w nią spuszczać drabiny. Następnie zleźli po nich sami i przechylili je ku walowi. Wał milczał ciągle, jakby na nim i za nim wszystko wymarło. I cisza nastała śmiertelna. Tu i owdzie, mimo całej ostrożności wstępujących, szczeble zaczęły skrzypieć i trzeszczyć. Dadzą wam bobu, myślał Zagłoba. Wołodyjowski przestał szczypać Skrzetuskiego, a pan Longinus ścisnął rękojeść zerwi kaptura i wytężył oczy, bo był najbliżej walu i spodziewał się pierwszy uderzyć. Wtem trzy pary rąk pojawiły się u krawędzi i chwycili się jej silnie, a za nimi poczęły się zwolna i ostrożnie podnosić trzy szpice od misiurek. Wyżej i wyżej. To Turcy, pomyślał pan Longinus. W tej chwili rozległ się straszliwy huk kilku tysięcy muszkietów. Zrobiło się widno jak w dzień. Nim światło zgasło, pan Longinus zamachnął się i ciął okropnie, aż powietrze zawyło pod ostrzem. Trzy ciała spadły w fosę, trzy głowy w misiurkach potoczyły się pod kolana klęczącego rycerza. Wówczas, choć piekło zawrzało na ziemi, niebo otworzyło się pod panem Longinem, skrzydła urosły mu u ramion, chóry anielskie rozśpiewały mu się w piersi i był jakoby w niebo wzięty. I walczył jak we śnie, i cięcia jego miecza były jakby modlitwą dziękczynną. A wszyscy dawno zmarli Podbipiętowie, począwszy od przodka Stowejki, uradowali się w niebie, że taki był z zerwi kapturów Podbipiętów żyjący ostatni. Szturm ten, w którym ze strony nieprzyjaciela posiłkowe hufce Turków rumelskich, sylistryjskich i gwardia Hanowa Janczarów brały przeważny udział, krwawiej od innych został odparty i ściągnął straszliwą burzę na głowę Chmielnickiego. Zaręczał on bowiem poprzednio, że Polacy mniej zaciekle z Turkami będą walczyli i byle mu tych rot pozwolono, obóz zdobędzie. Musiał więc teraz łagodzić Hana i rozwścieczonych mużów oraz podarkami ich zniewalać. Hanowi pozwolił 10 000 talarów, zaś Tuhajbejowi, Korz, Adze, Subagaziemu, Nuradynowi i Galdze po 2. Tymczasem w obozie czelać wyciągała trupy z fosy, w czym nie przeszkadzano jej strzelaniem z szańców. Żołnierze spoczywali aż do rana, bo było to już pewne, że szturm się nie powtórzy. Spali tedy wszyscy snem nieprzebudzonym, prócz chorągwi strażowych i prócz pana Longina Podbipięty, który noc całą krzyżem na mieczu leżał, dziękując Bogu, iż mu pozwolił ślub spełnić i taką wielką chwałą się okryć, że imię jego przechodziło z ust do ust w obozie i w mieście. Nazajutrz wezwał go do siebie książę wojewoda i chwalił wielce. A żołnierze przychodzili tłumami przez cały dzień winszować i oglądać trzy głowy, które czelać przyniosła mu przed namiot, a które już czerniały na powietrzu. Było tedy podziwu i zazdrości niemało, a niektórzy wierzyć oczom nie chcieli, bo tak były równo ścięte wraz ze stalowymi czepcami od misiurek, jakby kto nożycami odkroił. Straszliwy zwaści Sartor, mówiła szlachta. Wiedzieliśmy o tobie, żeś dobry kawaler, ale takiego ciosu mogliby i starożytni pozazdrościć, bo i najgrzeczniejszy kat lepiej nie potrafi. Wiatr tak czapek nie zdejmie, jako te głowy są zdjęte, mówili inni. I wszyscy ściskali dłonie pana Longina, a on stał ze spuszczonymi oczyma, promienny, słodki, zawstydzony jak panna przed ślubem i mówił, jakby się tłumacząc, ustawili się dobrze. Próbowano następnie miecza, ale że to był krzyżacki dwuręczny koncerz, nikt nie mógł nim swobodnie poruszać, nie wyjmując nawet księdza Żabkowskiego, choć on podkowę jak trzcinę przełamywał. Koło namiotu robiło się coraz gwarniej, a pan Zagloba, Skrzetuski i Wolodyjowski czynili honory przybywającym, częstując ich opowiadaniem, bo nie było czym innym, jako że ostatnich już prawie sucharów dogryzano w obozie, a mięsa innego, jak wędzonej koniny, dawno nie stawał. Ale przecie duch starczył za jadło i napitek. Pod koniec, gdy inni zaczęli się już rozchodzić, nadszedł pan Marek Sobieski, starosta krasnostawski, ze swoim porucznikiem Stępowskim. Pan Longinus wybiegł na jego spotkanie, on zaś powitał go wdzięcznie i rzekł: to u waszmości dziś święto. Pewno, że święto, odparł Zagłoba, bo nasz przyjaciel ślub spełnił. Chwała panu Bogu, odparł starosta. To już niedługo, braciszku, powitamy was kosmatą ręką. A macież co upatrzonego? Pan Podbipięta zmieszał się nadzwyczajnie i zaczerwienił aż do uszu, a starosta mówił dalej. Po konfuzji miarkuję, że tak jest. Święty to wasz obowiązek pamiętać, aby taki ród nie zaginął. Daj Boże, żeby się na kamieniu rodzili podobnie żołnierze, jako waszmościowie we czterech jesteście. To rzekłszy, począł ściskać ręce pana Longina, Skrzetuskiego, Zagloby i Małego Rycerza. A oni uradowali się w sercach, że z takich ust pochwałę słyszą, bo pan starosta krasnostawski był zwierciadłem męstwa, honoru i wszystkich cnót rycerskich. Był to wcielony Mars. Zlały się na niego wszystkie dary Boże w obfitości, gdyż nadzwyczajną pięknością nawet młodszego brata Jana, późniejszego króla, przewyższał. Fortuną, imieniem najpierwszym wyrównywał, a jego zdolności wojenne sam wielki Jeremi pod niebiosa wynosił. Nadzwyczajna też byłaby to gwiazda na niebie Rzeczypospolitej, lecz ze zrządzenia Bożego blask jej wziął w siebie młodszy Jan, a ona zgasła przedwcześnie w dniu klęski. Atoli rycerze nasi uradowali się wielce pochwałą bohatera. Ten zaś wcale na niej nie poprzestał i tak dalej mówił. Sila ja o wasz mościach od samego księcia wojewody słyszałem, który nad innych was miłuje. Nie dziwię się też, że mu służycie, nie oglądając się na promocje, które by w królewskich chorągwiach łatwiej przyjść mogły. Na to odrzekł Skrzetuski. Wszyscy my w królewskiej właśnie usarskiej chorągwie jesteśmy pod znak zapisani, z wyjątkiem pana Zagloby, który jako wolentarz z wrodzonej rezolucji staje. A że pod księciem wojewodą służymy, to w pierwszym rzędzie z miłości dla jego osoby, a powtóre chcieliśmy wojnę jak najwięcej zażywać. Jeżeliście taką mieli chęć, to słusznie czynicie. Pewnie by pan podbipięta pod niczyją chorągią tak łatwo swoich głów nie znalazł, odrzekł starosta. Ale co do wojny, to w tych czasach wszyscy jej mamy dosyta. Więcej niźli czego innego, odparł Zagloba. Przychodzili tu do nas od rana z pochwalami, ale żeby nas kto na przekąskę i lyk gorzalki poprosił, ten by nas najwdzięczniej uczęstował. To powiedziawszy, pan Zagloba pilno patrzył w oczy staroście Krasnostawskiemu i mrugał niespokojnie. Starosta zaś uśmiechnął się i rzekł: od wczorajszego południa nic w gębę nie wziąłem, ale lyk gorzalki może się w jakim sepeciku znajdzie. Służę waszmościom. Lecz Skrzetuski, pan Longinus i mały rycerz poczęli się opierać i gromić pana Zaglobę, który się wykręcał jak mógł i tłumaczył jak umiał. Nie przymawiałem się, mówił, bo ambicja moja w tym, że wolę swoje oddać, byle cudzego nie ruszyć. Ale gdy tak zacna persona prosi, to grubianitas byłoby odmawiać. Już też pójdźcie, mówił starosta. I mnie miło w dobrej kompanii posiedzieć, a póki nie strzelają, mamy czas. Na jadło was nie proszę, bo i o koninę już trudno. A co nam konia na Majdanie ubiją, to 100 rąk po niego się wyciąga. Wszelako gorzalki jest ze 2 flasze, których dla siebie samego pewnie nie będę chował. Tamci jeszcze się opierali i nie chcieli, ale gdy bardzo nastawał, poszli. A przodem pobiegł pan Stępowski i tak się uwinął, że kilka sucharów i kilka kawałków koniny znalazło się do przegryzienia po wódce. Pan Zagloba zaraz nabrał lepszej myśli i mówił: da Bóg, że jak król jegomość nas wyzwoli z tego oblężenia, to się zaraz pospolitemu ruszeniu do wozów dobierzemy. O, sila, oni specjalów zawsze ze sobą wożą i brzucha każdy lepiej strzeże niż Rzeczypospolitej. Wolę z nimi jeść, jak wojować, ale że to pod okiem królewskim, to może będą nieźle stawali. Starosta z poważnią. Jakośmy sobie zaprzysięgli, rzekł, że jeden za drugim padnie, a nie poddamy się, tak się i stanie. Musimy być na to gotowi, że coraz cięższe czasy przyjdą. Żywności już prawie nie ma, co gorzej, to i prochy się kończą. Innym ja bym tego nie mówił, ale waszmościom można. Niedługo jeno zaciekłość w sercach i szable w rękach nam pozostaną. I gotowość na śmierć, więcej nic. Daj Boże króla jak najprędzej, bo to ostatnia nadzieja. Wojenny to pan, pewnie by fatygi zdrowia i gardła nie żałował, byle nas wyzwolić. Ale za małe ma siły i musi czekać, a waszmościowie wiecie, jak pospolite ruszenie powoli się ściąga. Zresztą skąd król jegomość ma wiedzieć, w jakich my tu kondycjach się bronimy i że już okruchów dojadamy? My już siebie ofiarowali, rzekł Skrzetuski. A żeby tak dać znać, pytał Zagloba. Żeby się znalazł, kto taki cnotliwy, rzekł starosta. Kto by się przekraść podjął, ten by nieśmiertelną sławę za życie pozyskał. Ten by był zbawcą całego wojska i od ojczyzny klęskę by odwrócił. Choćby i pospolite ruszenie jeszcze w całości nie stanęło, to może sama bliskość króla zdolałaby bunt rozproszyć. Ale kto pójdzie? Kto się podejmie? gdy Chmielnicki tak poobsadzał wszystkie drogi wyjścia, że mysz się nie przyciśnie z okopu. Jawna i oczywista to śmierć, taka impreza. A od czego fortele? Rzekł Zagloba. I jeden mi już do głowy przychodzi. Jaki? Jaki? Pytał starosta. Owo co dzień bierzemy po garści jeńców, żeby tak którego przekupić. Niech by udał, że od nas uciekł, a potem ruszył do króla. Muszę o tym z księciem pomówić, rzekł starosta. Pan Longinus zamyślił się głęboko, aż czoło pokryło mu się bruzdami i cały czas siedział milczący. Nagle podniósł głowę i rzekł ze zwykłą sobie słodyczą. Ja się podejmę przekreść przez kozaków. Rycerze, usłyszawszy te słowa, porwali się zdumieni z miejsc. Pan Zagloba usta otworzył. Wolodyjowski począł ruszać wąsikami raz po raz, Skrzetuski przybladł, a starosta krasnostawski uderzył się po aksamicie i zakrzyknął. — Wać pan! Podjąłbyś się tego dokonać? — Czy waść rozważył, co mówisz? — rzekł Skrzetuski. — Dawno rozważyłem — rzekł Litwin. Bo już to nie od dziś między rycerstwem mówią, że trzeba dać znać królowi jego mości o naszym położeniu. A ja słysząc to, myślałem sobie w duchu, niechby mnie Bóg Najwyższy pozwolił ślub spełnić, zaraz bym poszedł. Ja, lichy człek, co ja znaczę? Co mnie będzie za szkoda, chociaż usieką po drodze?
Ależ usieką bez pochyby! — zawołał Zagloba. — Słyszałeś, waść, co pan starosta mówił, że to śmierć oczywista?
— Tak i co z tego, breteńku? — rzekł pan Longinus. — Jak Bóg zechce, to przeprowadzi, a nie, to w niebie nagrodzi.
— Ale wpierwej cię pochwycą, mękami zmorzą i śmierć okrutną zadadzą. — Człeku, czyś rozum stracił?
Mówił Zagloba. A tak i pójdę, breteńku, odparł ze słodyczą Litwin.
Ptak by nie przeleciał, bo z luku by go ustrzelili. Okopali nas naokoło jak jaść w cawiamie.